Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Dzień dobry, witam w 99. odcinku Outriders Podcast. Aż trudno uwierzyć, że tak szybko to zleciało i w sumie wychodzi w podobnej dacie, bo zaczynaliśmy 28 lutego 2022 roku. Natomiast w tej pierwszej fazie faktycznie tych odcinków wychodziły dużo i nieregularnie, gdyż właściwie podcast przez pierwsze, nie pamiętam, już 3 miesiące poświęcono był tylko i wyłącznie temu, co dzieje się w Ukrainie. Potem przeszedł tą metamorfozę, w której dzisiaj jesteśmy, czyli mowa o rozwiązaniach, a jeżeli rozwiązania, to bardzo ciekawy temat, który powraca w Polsce wielokrotnie, czyli wykluczenie komunikacyjne. Dyskutujemy o nim od tak naprawdę wielu, wielu lat w Polsce, a my stwierdziliśmy, że poszukamy rozwiązań i nomen omen, bardzo blisko, podobno takowe są, a mówię blisko, bo na południu u naszych sąsiadów w Czechach wszyscy na pewno przyjeżdżaliśmy albo byliśmy, ale nie wiem, czy ktoś, ja byłem trochę zaskoczony, zastanawiał się na tym, jak tam wprowadzono różne rozwiązania. I żeby o tym wszystkim podyskutować, są dzisiaj z nami.
Tak, naszymi dzisiejszymi gośćmi są Dorota Chmielewska, autorka bloga poświęconego Czechom, czechofilkom oraz praktycznego przewodnika po Czechach. Cześć, Doroto.
Cześć, ahoj.
Ahoj. Oraz dr Dawid Krysiński, socjolog miasta, rozwoju społecznego i regionalnego, pracujący na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, ahoj.
Oj, słuchajcie, zaczynamy z tylu ahoj, więc jakby ale spróbujmy sobie najpierw powiedzieć właśnie o tym wykluczeniu transportowym, komunikacyjnym czy ubóstwem transportowym. Czy Czesi kiedykolwiek się z nim mierzyli? Jakby, jaki mamy punkt wyjścia? Jaki mieliśmy punkt wyjścia do tego, jak powiedziałem, jak jest wspaniale, ale jak było wcześniej?
Czy po prostu zawsze było dobrze, czy kiedyś było źle?
Tak, co było tutaj wyzwanym? Może Dawid właśnie.
Pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, to rozróżnienie między wykluczeniem transportowym a ubóstwem transportowym. To są dwie trochę różne rzeczy. Wykluczenie transportowe ma miejsce wtedy, kiedy rzeczywiście nie możemy z jakiegoś powodu dojechać do miejsca, które jest dla nas ważne. Natomiast ubóstwo transportowe bardzo często występuje wtedy, kiedy po prostu mierzymy się z kosztami finansowymi dojazdu do różnych miejsc i często docieramy do tych miejsc, ale bardzo wiele nas to kosztuje i stanowi to obciążenie dla domowego budżetu. Natomiast jeśli chodzi o Czechy i o wykluczenie komunikacyjne, no to rzeczywiście Czechy nie mierzyły się z aż takim wyzwaniem jak Polska, ponieważ no już od początku transformacji ustrojowej, nie mówię o tych wcześniejszych, o tym wcześniejszym okresie, bo oczywiście w okresie komunistycznym transport publiczny był odgórnie finansowany, organizowany, więc tam skala tego wykluczenia transportowego była dużo mniejsza, ale w latach 90. Czechy też sobie trochę inaczej z tym problemem poradziły. Od początku w nieco większym stopniu kładziono nacisk na dofinansowanie połączeń autobusowych i wsparcie przewoźników, którzy organizowali czy prowadzili przewozy lokalne także poza dużymi miastami. Natomiast w przypadku kolei no, wiele osób podkreśla, że źródłem sukcesu i źródłem niewielkiego wykluczenia komunikacyjnego była decyzja z lat 70., kiedy w masowej ilości zakupiono, skonstruowano tak zwane motoraki, czyli bardzo lekkie autobusy szynowe, które do dzisiaj możemy spotkać na wielu czeskich liniach kolejowych, szczególnie tych bocznych, i mówi się, że koszty eksploatacji tego taboru no, były na tyle niewielkie, czy są na tyle niewielkie, że dzięki temu udało się uniknąć likwidacji wielu połączeń, z czym niestety zetknęliśmy się w Polsce, bo u nas no, takiego zaplecza taborowego niestety przez wiele, wiele lat nie było. Także dwa czynniki zadecydowały, między innymi wśród wielu innych uwarunkowań, dwa takie czynniki, na które często zwraca się uwagę. Te czynniki spowodowały, że Czechy nie mierzyły się w tak dużej skali z wykluczeniem transportowym. To właśnie zakupy lekkiego taboru kolejowego i inny model finansowania nastawiony w zasadzie od początku transformacji ustrojowej, od początku lat 90. na wsparcie finansowe przewoźników, którzy obsługują lokalne połączenia.
A mówisz inne wsparcie finansowe, to znaczy jakie, powiedz dokładniej?
Pytasz o skalę czy o sposób rozwiązywania?
Sposób rozwiązywania i sposób finansowania.
Sposób finansowania polega mniej więcej na tym, że odpowiedniki naszych województw przekazują niejako środki finansowe bezpośrednio do przewoźników po to, żeby ci przewoźnicy kursowali w określonej częstotliwości na określonych trasach. Przy czym zasady tego finansowania zmieniały się na przestrzeni lat, bo jeszcze w latach 90. mieliśmy w Czechach taki trochę podobny ustrój administracyjny do tego jak w Polsce, to znaczy województwa nie były samorządowe, ichniejsze kraje, bo u nich odpowiednikiem województwa jest kraj, na przykład kraj liberecki, kraj kralowo-hradecki, więc ta administracja krajowa, czyli odpowiednik naszego województwa, niejako przekazywała w formie dotacji czy czegoś, co przypomina dotacje, środki finansowe do przewoźnika, natomiast od bodajże kilkunastu lat system jest dostosowany do regulacji europejskich, to znaczy właśnie administracja krajowa, już teraz samorządowa od pewnego czasu, przeprowadza przetargi, które wyłaniają przewoźników obsługujących trasy z określoną częstotliwością zdefiniowaną właśnie przez administrację regionalną. A więc ta administracja regionalna organizuje większość tych przewozów. Przewoźnicy są tylko wybierani po to, żeby kursować na określonych trasach. I co tutaj no, bardzo istotne, administracja krajowa, czyli ta wojewódzka, bardzo ściśle współpracuje też z wieloma samorządami lokalnymi, które mniej lub bardziej wspierają organizację tych połączeń, współfinansują połączenia, definiują też potrzeby lokalne i to wszystko jest zintegrowane w jeden system, który właśnie później działa jako taki system no, wojewódzki, tak to powiedzmy, możemy określić.
Dorota, z twojej perspektywy powiedz, czy mieszkaniec, mieszkanka, jak oni odczuwają albo odczuwali te zmiany, które nastąpiły? Jak transport jest ważny dla Czechów?
Znaczy z mojej perspektywy, tak po pierwsze powiem, że nie mieszkam w Czechach, ale często tam podróżuję i korzystam z komunikacji, tak, komunikacji miejskiej, międzymiejskiej, tej publicznej. I to jest w ogóle ciekawe, bo jak dostałam informację o tej rozmowie, zaczęłam szukać, czy faktycznie to było tylko moje wrażenie, że tam wszędzie można się dostać komunikacją miejską, taką publiczną, czy gdzieś są jakieś takie właśnie te białe plamy. I powiem szczerze, że nie znalazłam nawet artykułów na ten temat, zaczęłam szukać, bo ja w zasadzie staram się co roku pojechać na taki tygodniowy wyjazd do Czech, gdzie podróżuję tylko koleją. I to jest jeden z takich przykładów tego, jak Czesi sobie poradzili z tym. Więc podczas gdy mam wrażenie u nas w Polsce bilety kolejowe drożeją na lato. Tam jest wprowadzony bilet tak zwana jízdenka na lato na 7 lub 14 dni, gdzie na bilecie, który kosztuje mniej więcej równowartość 150-200 zł w tym roku było, można przez tydzień jeździć po całych Czechach wszystkimi pociągami publicznego, znaczy tych czeskich drachów, czyli tego publicznych kolei. Więc to jest bardzo wygodne rozwiązanie i generalnie polecam.
Dobre dla portfela i środowiska.
Tak, dokładnie, ale też muszę przyznać, że bardzo dużo Czechów korzysta z tego rozwiązania, też podróżując po prostu, nie wiem, biorąc rower i wyjeżdżając za miasto, to korzystają chętnie z połączeń kolejowych, gdzie w czasie wakacji raz, że można wypożyczyć rower na stacji kolejowej, a dwa, że często są też promocje, że można na niektórych połączeniach za darmo przewieźć rower i jest to zasadniczo żaden problem. Nawet są specjalne wagony tylko do przejazdu rowerów, więc czegoś takiego w Polsce chyba nie ma, przynajmniej ja się nie spotkałam.
Czy rower generalnie jest problemem? Niestety w pociągu często w Polsce, bo albo miejsca są zajęte, albo coś już tam stoi, albo już inne rowery tam są. Nie jest tak łatwo. Znaczy, możesz kupić bilet, ale nie masz pewności, że tam będzie miejsce na ten rower.
Tak.
Dawid, coś chciałeś dodać?
Tak, to może tak ciągnąc wątek właśnie rowerów i takiej przyjazności komunikacji, to zobrazuję to, co powiedziała Dorota, takimi trzema przykładami. Znaczy, pierwszy przykład to jest statystyka, ile osób korzysta z autobusów podmiejskich w Czechach z wyłączeniem komunikacji miejskiej. To kiedy tak sobie czytałem trochę materiałów przed spotkaniem, to rzuciło mi się właśnie to w oczy. To jest prawie 400 milionów pasażerów rocznie. Mniej więcej tyle, ile w Polsce korzysta z tego transportu autobusowego podmiejskiego. To jest oczywiście mniej niż w latach 90., ale jeśli porównamy potencjał demograficzny obu krajów, to widzimy, jaka różnica w wykorzystaniu autobusów podmiejskich między tymi krajami występuje. To znaczy w Czechach rzeczywiście jest to popularny środek transportu, mimo tego spadku od lat 90. 400 milionów pasażerów to jest całkiem dużo jak na ten kraj. I co ciekawe, mimo tego spadku od lat 90. w ostatnich latach, w ostatnich kilku latach widać progres. To znaczy Czesi jakby wracają do autobusów podmiejskich i trochę więcej osób korzysta z tego środka transportu niż wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązania takie rowerowe, to tutaj chciałbym zwrócić uwagę na coś, co się nazywa w Czechach, co jest określane mianem cyklobusów. To są takie specjalne...
Tak.
To jest świetna inicjatywa. Latem można sobie wsiąść na przykład w Nachodzie, czy właśnie w mieście o nazwie Hrady Skralowe, w autobus, który ma przyczepkę. Na tę przyczepkę ładujemy rower i autobus wiezie nas z tym rowerem na przykład w Karkonosze. Zresztą w Czechach można dojechać autobusem mniej więcej na wysokość naszych śnieżnych kotłów. Kto zna Karkonosze, ten wie mniej więcej, na jakiej wysokości są śnieżne kotły. Od strony czeskiej mniej więcej na tę wysokość można dojechać właśnie regularnym autobusem, co oczywiście wynika trochę z innego ukształtowania południowej strony Karkonoszy, ale mimo wszystko jest to znaczna różnica w porównaniu do tego, co oferuje się u nas.
Dorota, czy ten transport jest skorelowany? Jedziesz pociągiem, mówisz, że wybierasz ten środek transportu, ale nie wiem, jeżeli chcesz, pociąg zakładam, mimo że jest bardzo dobrze rozwinięta sieć, to jednak nie dojdziesz wszędzie pociągiem, nie wiem, do małej wsi na przykład, czy do bardzo małego miasta.
Niekoniecznie.
Więc powiedz...
Dawidzie, wspomniałeś o tym, że właśnie autobusy podmiejskie, natomiast ja powiem szczerze, rzadko kiedy jeżdżę podmiejskimi autobusami, bo prawie wszędzie mogę dostać się koleją. Czechy, jak na dość niewielki kraj, mają bardzo gęstą sieć połączeń kolejowych i oni tych połączeń nie likwidowali w przeciwieństwie do Polski, tylko w zasadzie je rozwijali. Tutaj mówiłeś o składach pociągów, to jest jedna rzecz, a druga to jest chęć tego, żeby te tory rozwijać. Jak na kraj, który ma 10 milionów mieszkańców, mają nie tylko publiczną sieć kolejową, jakby państwową, ale też mają prywatnych przewoźników. W Polsce natomiast jest to duży problem, żeby chociażby czescy przewoźnicy wjechali na polskie tory, więc tam raczej mam takie wrażenie, bo to jest moje wrażenie z osoby, która przyjeżdża z zewnątrz, że tam dążą do kompromisów, do tego, żeby ludziom było lepiej, a nie do tego, żeby utrudniać poruszanie się i własnym obywatelom i turystom, więc to też taka malutka ciekawostka, że i w momencie, kiedy nawet chcę przejechać z Polski do Czech, taniej jest i wygodniej, bo mogę to zrobić przez aplikację w telefonie, kupić bilet na pociąg niż w Polsce na dworcu. Więc...
To jest ciekawe.
Tak.
Włożę łyżkę dziegciu w peczkę miodu.
Tak, już jest.
Niestety w ostatnich kilkunastu latach Czechom też zdarzyły się decyzje o likwidacji niektórych połączeń kolejowych. Oczywiście skala tych likwidacji nie była tak traumatyczna i tak duża jak w Polsce. To były bardzo często jakieś końcowe odcinki takich bardzo lokalnych linii kolejowych albo takie lokalne linie kolejowe, które są zlokalizowane na granicach poszczególnych krajów, czyli tych ichniejszych województw. Tam rzeczywiście zadziało się coś takiego, że likwidowano te pociągi, zastępowano je autobusami, ale tak jak mówię, skala tego nie była duża. rzeczywiście jest tak, że pojawiają się też prywatni przewoźnicy i to jest decyzja koordynowana na poziomie państwowym, to znaczy dopuszczamy konkurencję na torach w pewnych ściśle uregulowanych granicach, ale też właśnie te samorządy regionalne, wojewódzkie organizują przetargi także na przewozy kolejowe i wówczas bardzo często zdarza się, że te przetargi są wygrywane przez prywatnych przewoźników.
Ale załóżmy, bo na pewno są takie miejsca, gdzie jednak pociąg nie dojeżdża. Co wtedy?
Wtedy jedziemy autobusem. Wtedy no jedziemy właśnie autobusem.
Wydaje mi się, że są skorelowane, jeżeli tak o to pytasz. Że to jest, że jest kontakt między pociągami a autobusami, więc nie ma tak, że wysiada się z pociągu i potem, nie wiem, jest 5 godzin czekania na autobus, który zawiezie dalej. Jeżeli są jakieś przerwy w komunikacji na torach, to też jest autobusowa linia zastępcza, zawsze jest wprowadzana, więc tutaj też jest duże, to co chciałabym podkreślić, to jest duża życzliwość samych pracowników kolei. To jest też tak, że oni bardzo dbają o to, żeby wszyscy się dostali tam, gdzie chcą, więc jeżeli jest jakieś opóźnienie, to zawsze konduktor chodzi po pociągu i pyta, czy ktoś musi się przesiąść. I wtedy faktycznie dzwoni do tego przewoźnika, znaczy jakby do następnego pociągu, albo właśnie jeżeli to jest komunikacja zastępcza, to że mają poczekać. Więc tak, to jest pod tym względem jest dobrze rozwiązane jakby systemowo w całości.
A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze integracja taryf. Taryfy są bardzo często organizowane znowu na poziomie regionalnym we współpracy z poziomem krajowym. W rezultacie wsiadając w pociąg bądź w autobus przy granicy jesteśmy w stanie przejechać bardzo długi odcinek, zmieniając środki transportu na tym samym bilecie. Także tutaj można powiedzieć, że ta integracja między koleją a autobusami jest modelowa w tym sensie, że autobusy zazwyczaj uzupełniają połączenia kolejowe, stanowią właśnie taki środek przewozu na tej tak zwanej ostatniej mili, czyli od stacji kolejowej pod dom czy do miejscowości, która nie ma połączenia kolejowego.
A czy te połączenia są punktualne? Czy kolej jeździ na czas, czy to skorelowanie faktycznie wychodzi dobrze, że o danej godzinie jest autobus, który ma być i przyjeżdża, i faktycznie przyjeżdża.
Trochę bym to pytanie niż podrasował, chciałbym zapytać, co jakby w takim odczuciu waszym sprawia, że tak się przyjemnie podróżuje, jakbyś, jak ty to powiedziałaś, Dorota, w sensie jakbyś takie czynniki miała wymienić, bo które według ciebie na to wpływają?
Tak, jeśli chodzi o punktualność, to bo prowadzę też bloga i fanpage na Facebooku, więc z opowieści innych czechofili raczej wyłania się obraz, że no niekoniecznie to jest tak zawsze pięknie i różowo, ale nie jest tak jak w Polsce. Ja mam jakieś wyjątkowe szczęście. W Czechach chyba nie zdarzyło mi się czekać na pociąg dłużej niż, nie wiem, 40 minut. W Polsce jest dużo gorzej. No ale tak, ja jestem entuzjastką Czech, więc wszystko to czeskie będzie dla mnie lepsze. Więc nie jestem obiektywna. Ale tak, no powiem, że nie ma takich opóźnień, przynajmniej ja nie miałam takiego wrażenia, ale dzisiaj dowiedziałam się, bo też sobie przeczytałam parę artykułów, jeszcze przypominając, że między innymi za spóźnienia pociągów władze spółki czeskie drachy mają mieć obcinane premie, więc tak, więc to jest dość ciekawe rozwiązanie, że wcześniej brano pod uwagę tylko w wysokości premii, ile osób przejeżdża, jaka jest satysfakcja z podróży, ale nie brano jakby obiektywnego czynnika, jakim są spóźnienia. I to prawo weszło bodajże 2 lata temu, więc to też wydaje mi się, że jest motywujące z perspektywy spółki.
No, ja chyba też nie będę tutaj zbyt obiektywny, ponieważ również bardzo lubię podróżować po Czechach i zwykle robię to transportem publicznym i do tej pory nie miałem problemu z opóźnieniami. Okej, raz musiałem biec na stacji kolejowej, ale udało mi się zdążyć na pociąg. Opóźnienie było kilkuminutowe, więc udało mi się po prostu jakoś przesiąść. Dużo gorsze doświadczenia mam z Niemiec, gdzie koleje niemieckie też przez długi czas uchodziły za taki wzór rozwoju, a niestety w ostatnich latach sytuacja troszkę się tam pogorszyła i opóźnienia są czymś normalnym, odwołania pociągów również. W związku z czym porównując Polskę, Niemcy i Czechy, no moje takie subiektywne odczucia z Czech są zdecydowanie najlepsze. Nie mam przede wszystkim takiej obawy, kiedy wsiadam w autobus czy w pociąg przy granicy, nie boję się, że nie dojadę. Po prostu wiem, że uda mi się tam dotrzeć bez większego problemu, czy to tym, czy kolejnym pociągiem, bądź autobusem. ale generalnie tych pociągów i autobusów jest na tyle dużo, że nigdy nie miałem problemu, żeby gdzieś utknąć z powodu opóźnienia bądź utraty skomunikowania.
To jest duży komfort.
Tak, to właśnie o tym nie pomyślałam, że tak właśnie jest, że ja się tam nie boję, że coś się stanie. Ale też to, co wspomniałam, to sama obsługa i jakby łatwość poruszania się. Aplikacja czeskich drachów, czyli tego państwowego przewoźnika, jest naprawdę prosta w obsłudze. Jest też w wersji angielskiej, więc jeżeli ktoś nie zna czeskiego, też wydaje mi się, że dosyć łatwo w tych czasach będzie mógł się poruszać. Można za jej pomocą kupić bilety, czy nawet oddać, zwrócić, co też nie jest takie oczywiste w niektórych miejscach, ale też można znaleźć połączenia, a przede wszystkim to, co jest jakby kluczowe dla mnie, to jeżeli zdarzy się jakieś opóźnienie, albo że będzie opóźnienie, albo coś się wydarzy po drodze, ja jako pasażer dostaję wiadomość wcześniej. Więc
to jest super.
Tak, więc jeżeli wiem, że nie wiem, dany pociąg będzie miał opóźnienie 20-minutowe, ja dostanę wcześniej informację, że po prostu z takich i takich przyczyn będzie opóźnienie i że oczywiście przepraszają.
Z jakim wyprzedzeniem tak mniej więcej?
To zależy od tego, jakie jest, jeżeli to jest stałe opóźnienie, to znaczy na przykład wydarzyło się coś rano,
jasne.
To w zasadzie od momentu, tak mi się kojarzy, że jeżeli kupię bilet, i będzie już to opóźnienie, to dostanę automatycznie informację, będzie to zaznaczone. No jeżeli to się wydarzy pomiędzy jakby, no
jakaś
to
nagła też sytuacja, wiadomo.
Tak, to wydaje mi się, że to jest prawie, że w czasie rzeczywistym.
Ale to jest i tak miłe, bo możesz sobie zaplanować, tak, że coś jeszcze może zrobić przed tym, jak siądziesz do pociągu.
Tak, dokładnie. No też teraz sporo podróżuję po Polsce pociągami i to też jest tak, że nigdy nie wiem, czy on będzie na czas, czy nie i z jakiego powodu, ale też samo to, że jeżeli tak jak mówiłeś, Dawid, że spieszyłeś na pociąg, było trochę opóźnienia i czasami jest tak, że w Polsce by się chciało na przykład, że zwykle się spóźniają pociągi i chciałoby się, żeby ten pociąg się spóźnił, to akurat nie wiadomo tego. No w Czechach mamy ten komfort, że wiemy na przykład, że okej, no to możemy jeszcze sobie pójść do kiosku po bułkę, bo mamy dodatkowe 20 minut i wiemy to zanim wejdziemy na dworzec. To jest na pewno to. A druga sprawa to entuzjazm, z jakim Czesi podróżują. To mam takie wrażenie, że to nie jest, przynajmniej pociągami, bo to najbardziej, że oni autentycznie cieszą się, że jakby, nie wiem, są fanami pociągów. To jest jakby inna dodatkowa rzecz. Więc zawsze sympatycznie jest w takim towarzystwie.
Super. Powiedzcie jeszcze, tak naprawdę, jeśli chodzi o decyzję Czech, jak tak naprawdę rozwijać i czy rozwijać transport publiczny i w jakim stopniu? Oczywiście, że dobro mieszkanek i mieszkańców i to, żeby mogli, nie wiem, dojechać i skorzystać z najbardziej potrzebnych im kwestii, nie wiem, szkoła, szpital, inne kwestie. I jakie tak naprawdę znaczenie miały jeszcze kwestie, nie wiem, ekologiczne, kwestie finansowe, jak to się rozkładało, ciężar? Może Dawid najpierw ten.
To znaczy, myślę, że kwestia ekologiczna jest trochę takim wątkiem pobocznym, który wychodzi nieco naturalnie w tym sensie, że niejako obowiązujący trend w polityce europejskiej mówi nam o tym, że transport powinien stanowić ważne źródło emisji i powinien stanowić coraz mniejsze źródło emisji. Mówię o emisji różnych szkodliwych substancji, w związku z czym podejmujemy różne działania, które powinny tę emisję ograniczać. No w zasadzie wszelkie badania pokazują, że nie ma lepszego sposobu jak promowanie albo transportu publicznego, albo w miarę możliwości, jeśli się da, zwiększanie dostępu różnych usług w pobliżu miejsca zamieszkania po to, żeby nie trzeba było zbyt dużo podróżować. Zwykle można powiedzieć, są dwie takie główne grupy instrumentów, które w obszarze transportu są jakby wykorzystywane po to, żeby ta negatywna, szkodliwa emisja była redukowana. Po pierwsze jest to unowocześnianie taboru, zastępowanie starszych pojazdów pojazdami, które spełniają rygorystyczne normy środowiskowe albo w ogóle odchodzą od napędów spalinowych na rzecz napędu elektrycznego chociażby. No a druga grupa instrumentów polega na tym, że głównie w miastach ograniczamy możliwości podróżowania prywatnym samochodem, zwiększamy na przykład strefy płatnego parkowania, promujemy, krótko mówiąc, transport publiczny po to, żeby zachęcić ludzi do korzystania z tych rozwiązań, do przesiadki na kolej, szczególnie w takim wymiarze aglomeracyjnym, bo to rzeczywiście może się przyczynić do znacznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z transportu. A więc każda decyzja o tym, że rozwijamy transport kolejowy albo zachęcamy ludzi do podróżowania autobusem, wiąże się z tym, że poniekąd oddziałujemy na środowisko naturalne w sposób pozytywny. Oczywiście gdybym został przez was zapytany, czy to jest główna motywacja do tego, żeby utrzymywać transport regionalny poza miastami, to powiedziałbym, że nie, że jednak chodzi o to, żeby zapewnić przede wszystkim dostępność różnych usług mieszkańcom obszarów podmiejskich i to jest taka podstawowa motywacja. No niemniej w zgodzie z polityką europejską robimy to wszystko w taki sposób, żeby oddziaływanie na środowisko było jak najbardziej pozytywne.
A czy część osób, dane mówią, że część osób na przykład przesiadła się z samochodu na pociąg, tudzież autobus, nie myślę właśnie tutaj o osobach, nie wiem, które już wcześniej były wykluczone komunikacyjnie, tylko osoby posiadające samochód, tylko po prostu zrezygnowały ze względów finansowych, jeśli chodzi o korki, inne kwestie, że jednak po prostu przesiadły się na przykład na pociąg.
Jeśli mamy z czymś takim do czynienia, to przede wszystkim na obszarze dużych miast, gdzie poruszanie się samochodem jest, krótko mówiąc, coraz trudniejsze. Dotyczy to również czeskich miast. Natomiast jeśli chodzi o udział poszczególnych środków transportu w takich przewozach regionalnych, to raczej powiedziałbym, że od lat utrzymuje się to wszystko na stałym poziomie. Zresztą niedawno Czesi zrobili eksperyment, mianowicie w bardzo dużym stopniu ograniczono ceny biletów dla najstarszych i najmłodszych pasażerów. To była bodajże 75% ulga na bilety jednorazowe. W tej chwili ta ulga wynosi 50%. I rzeczywiście okazało się, że po wprowadzeniu tej ulgi w tej najmłodszej grupie wiekowej odnotowano wzrost liczby pasażerów, ale wcale nie było to takie na tyle duży wzrost, żeby uzasadniał aż tak duże zniżki. Być może także z tego powodu zrezygnowano z 75%, wprowadzono ulgę 50%. Także z takich względów ekologicznych raczej upatrywałbym zmian w zachowaniach transportowych wśród mieszkańców miast, natomiast sama ekologia jako ekologia jest raczej takim pobocznym znowu motywatorem do zmiany swoich zachowań transportowych. Bardziej chodzi o wygodę, możliwość dojazdu, szybkość, sprawność tego transportu. To są takie główne czynniki, które zachęcają do zmiany swoich zachowań.
Tak, tutaj pod tym względem muszę się zgodzić z Dawidem, ale co do cen biletów, to akurat Praga jest wyjątkiem, dlatego że tam do 15 roku życia dzieciaki mają darmowe przejazdy komunikacją miejską. Z kolei studenci, osoby z niepełnosprawnościami i osoby po 60 roku życia znowu mają zniżki 50%. I Praga jeszcze jako miasto wprowadza bilet roczny na przejazdy właśnie komunikacją miejską, który kosztuje tyle, że mniej więcej jest to 10 koron na dzień. Więc to jest tam 3650 koron za jeżdżenie przez cały rok. Natomiast to, co przeczytałam, to, że niestety to nie sprawia, że mniej Czechów lubi podróżować samochodami i jest to związane z tym, że po prostu to lubią. To nie, właśnie tutaj nie jest kwestia myślenia o ekologii, tylko o własnej wygodzie, mimo tego, że miasto jest zakorkowane i przede wszystkim są to osoby, które dojeżdżają spod Pragi, bo Praga, podobnie jak Warszawa, ma problem z mieszkaniami, więc dużo osób wyprowadza się pod miasto albo do innych okolicznych miast pod Pragą, więc dojeżdżają samochodem. I jest to rozwiązywane poniekąd w ten sposób, że niektóre firmy mają swoje parkingi, więc wtedy można dojechać, ale jeżeli jest to parkowanie w centrum miasta, to jest to bardzo trudne, więc to też wiąże się z tym, że jest bardzo duży chaos komunikacyjny, jeśli chodzi o samochody w samym centrum Pragi, więc to na pewno jest minus i tutaj wciąż nie widzę jakiegoś pozytywnego rozwiązania.
To jeśli mogę dopowiedzieć, to też przyglądając się właśnie różnym danym, różnym badaniom, zauważyłem, że podział przewozowy, tak zwany modal split, czyli wykorzystanie różnych środków transportu w codziennych dojazdach, tam metodologie są różne, to różnie się liczy, ale wyniki są mniej więcej podobne. Wygląda to tak, że 40% przewozów, przejazdów to jest transport publiczny w Pradze na przykład, 40-40 kilka procent. Podobnie wygląda to pod Pragą, 40-45% to transport publiczny, autobus, pociąg. Natomiast w samej Pradze tam bodajże 30% samochody, natomiast jeśli chodzi o Ważanek Praski pod Pragą, w wielu wypadkach 55% przejazdów to są samochody. I to są statystyki bardzo zbliżone do tego, z czym mamy do czynienia w polskich miastach, na przykład w Krakowie. Bardzo podobnie to wygląda. Natomiast no, ten podział modalny pewnie będzie trochę inny, jeśli weźmiemy pod uwagę większe peryferia. No, u nas ta dominacja samochodu jest znacznie większa niż w Czechach, ale to znowu wynika z tego, że u nas często nie ma alternatywy dla samochodu.
Z tych waszych słów wynika tak naprawdę, że taki kluczowy czynnik, który też często pojawia się w badaniach, jak właściwie to za sobie cenimy i co niestety bardzo często decydenci pomijają, to jest przewidywalność. A ta przewidywalność wcale nie jest na przykład, to jest szybkość. To jest fajne, jak jest przewidywalne i na przykład najszybsze, ale jak mamy do wyboru na przykład szybkość połączenia, a przewidywalność, to wszyscy z reguły wybiorą przewidywalność. Mówię o tym, że lepiej, żeby pociągi jeździły punktualnie, nie wiem, do Gdańska, aniżeli żeby jeździły nieregularnie, ale za to szybko, bo to jakby nie da się wtedy nic zrobić ani zaplanować. Więc to jest bardzo taki ciekawy wątek, który tutaj, czy wątek, coś co wybrzmiewa z tych waszych rozmów, więc chciałem was jeszcze podpytać, czy jeszcze jakieś inne czynniki widzicie, albo czy widzicie jakieś zagrożenia, bo jednak mówi się w Polsce, że też było zachłyśnięcie się samochodami, na przykład w latach 90., kiedy one się pojawiły po prostu i była ta moda, pamiętacie ile lat, ile u premierów właściwie oceniało się przez to, ile zbudowali dróg. Nie? To był taki główny czynnik sukcesu danego rządu. Nigdy nie wyszedł żaden premier czy premierka i powiedziała, że teraz otworzyliśmy tutaj 200 kilometrów nowych tras kolejowych. Ewentualnie od jakiegoś czasu faktycznie w miastach ten czynnik rowerowy się pojawia już jako taka ważna obietnica wyborcza i to tam jest, więc czy coś tutaj jeszcze widzicie w tym?
Mówimy teraz o zagrożeniach czy o czynnikach, które są gwarantem sukcesu?
Jedne i drugie w sumie.
Zacznijcie od zagrożeń.
Zagrożeń. Mhm. Na pewno w skali nie tylko polskiej, ale międzynarodowej zagrożeniem jest brak stabilności finansowania. To jest bardzo ważne, dlatego że mało gdzie, a w zasadzie nigdzie, transport publiczny na siebie nie zarabia. Siła transportu publicznego polega na tym, że jesteśmy przekonani na poziomie politycznym, do tego, że mieszkańcom należy zapewniać dostęp do różnych destynacji, do różnych usług i że bardzo ważny jest aspekt środowiskowy. Jeżeli przeważa w społeczeństwie przekonanie, że należy inwestować w transport publiczny i idą za tym środki finansowe, wówczas zwiększa się wydatnie szansa na to, że ten transport będzie zorganizowany dobrze. Jeśli nie ma stabilności finansowej, jeśli jest to bardzo poboczny wydatek, a to szczególnie widać, kiedy nie mamy tłustych lat w samorządach i samorządy szukają oszczędności, wówczas niestety jakość transportu publicznego wyraźnie spada. Oprócz takiej stabilności finansowej muszą być też środki na inwestycje. My w Polsce przynajmniej jesteśmy w takim okresie bardzo tłustych lat po dofinansowaniach unijnych, gdzie udało się zakupić sporo taboru. No ale pytanie, co zrobimy w momencie, kiedy tych środków unijnych zabraknie? I to znowu jest pytanie o determinację samorządu w rozwoju przewozów kolejowych. Czy będzie wola polityczna do tego, żeby podtrzymać, pójść za ciosem i rozwinąć tę kolej, przyjmując chociażby, że to jest świetny sposób na to, żeby zdobyć głosy wyborcze, bo ta kwestia polityczna też jest istotna. W Czechach mamy zagwarantowane finansowanie do 2030 albo 34 roku. Nie wiadomo, co będzie dalej. Podobno rząd krajowy już ma zakusy, żeby ograniczyć wsparcie finansowe dla samorządów regionalnych, a od samorządów regionalnych znowu zależy jakość transportu publicznego i skala tych przewozów. W Czechach pewnym wyzwaniem jest też tabor. Powiedzieliśmy kilka razy tutaj o tych motorakach czeskich z lat 70. One się świetnie sprawdziły jako tani środek przewozów, natomiast one mają już swoje lata i Czesi teraz szukają zastępników, które byłyby równie efektywne pod względem spalania ekonomii. Z tego co wiem, nie idzie to wcale łatwo, to znaczy wszelkie nowe konstrukcje są już niestety droższe w eksploatacji, co przekłada się na niekiedy trudność w utrzymaniu połączeń na takich bardziej lokalnych liniach kolejowych. No to tyle może ode mnie. Oddam teraz głos Dorocie.
Tak, ja mam może taką większą perspektywę. Jak ty mówisz o taborze, ja bym powiedziała o mentalności, bo z całą moją miłością do Czechów to mają dosyć ciekawe spostrzeżenie na temat sportu. To znaczy rowery tak, są bardzo popularne. To jest uważane jako podstawowy sport, natomiast wciąż rower nie jest uważany jako środek transportu. I tutaj pod tym względem Polska jest dużo lepiej zorganizowana. Tak jak czytałam statystyki, nie wiem, czy mam poszukać konkretnie procentów, czy wystarczy?
Nie musisz, okay. Ale co chcesz powiedzieć? W sensie, że
tak, że statystycznie w Polsce, na przykład porównując Warszawę do Pragi, w Warszawie ilość wypożyczeń rowerów miejskich i ludzi podróżujących na rowerach jest znacznie większa i jest już to taka czołówka europejska, natomiast w Pradze, mimo tego, że warunki geograficzne, jakby położenie terenu nie jest aż tak bardzo odbiegające od Warszawy, zdarzają się też wzgórza, ale w Warszawie jest podobnie, to jednak rower nie jest uważany za środek transportu, przynajmniej nie wśród większości mieszkańców. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Tak, wydaje mi się, że to jest dla mnie też ciekawe, że jeszcze wydaje mi się, że 7 lat temu, kiedy byłam w Pradze, był zakaz wprowadzania rowerów do komunikacji miejskiej, więc do metra, w ogóle na stację metra, do autobusów. Po prostu to było uważane, że to jest sprzęt sportowy, a nie środek transportu. Teraz to się zmieniło, jest to bardzo też promowane, między innymi jest też akcja rowerem do pracy, więc kwestia jest mody. Tak jak wspominałaś o modzie na samochody, tak teraz wydaje mi się, że starają się wprowadzić modę na jeżdżenie rowerem i to wychodzi dosyć powoli, więc jeżeli tej mody nie będzie wśród też starszych osób, bo jeszcze młodzież, jeszcze to widać, tak jak czytałam badania a propos tego, jak ludzie młodsi dojeżdżają do szkoły, najczęściej są to jednak samochody razem z rodzicami, którzy jadą do pracy, natomiast kiedy zapytano młodzież, co by ich przekonało do tego, żeby zmienić środek transportu, to powiedzieli, że głównie ścieżki rowerowe, bezpieczne ścieżki rowerowe, więc to jest coś, co też wydaje mi się, że Czesi powinni wziąć pod uwagę, a czego jest jeszcze dosyć mało, jeśli chodzi o transport rowerowy w miastach.
Jasne. A powiedzcie jeszcze, czy znacie kraj bądź kraje, które może zainspirować się bądź inspiruje się tym, co dokonali Czesi właściwie, albo inny kraj, który też sobie poradził z wykluczeniem komunikacyjnym w zupełnie inny sposób, ale też odniósł sukces na tym polu?
Wzorzec czeski jest wzorcem powszechnie stosowanym w kilku krajach zachodnioeuropejskich, także za naszą zachodnią granicą. I myślę, że dyskusja, która toczy się chociażby u nas w Polsce na temat organizacji transportu publicznego, to jest też dyskusja, która zmierza właśnie w stronę implementacji, wprowadzenia rozwiązań, które są stosowane właśnie tam. Także co chciałem powiedzieć? Chciałem przede wszystkim podkreślić, że to, co dzieje się w Czechach, nie jest tak do końca też ich wymysłem lokalnym. To jest pewne powtórzenie rozwiązań, które stosuje się w Szwajcarii, w Niemczech, w Austrii w dużym stopniu. I co w zasadzie jest takim, można powiedzieć, punktem, nie wiem jak to określić, takim punktem docelowym dla wszystkich krajów, dla których walka z wykluczeniem transportowym czy zachęcanie do korzystania z ekologicznych środków transportu stanowi ważny element polityki krajowej, regionalnej czy lokalnej.
Czy Polska będzie w tym gronie?
Trudno powiedzieć. Ja mam co do tego poważne wątpliwości. Po pierwsze, te rozwiązania, które stosujemy obecnie, także Fundusz Wspierania Przewozów Autobusowych, one nie do końca odpowiadają rozwiązaniom czeskim czy niemieckim. Są bardzo fragmentaryczne, bardzo wybiórcze, bardzo niestabilne, krótkoterminowe. W zasadzie pojawienie się tego funduszu oprócz dobrych zmian, to są takie dwa kroki do przodu, jeden w tył. Z jednej strony zaczęły pojawiać się połączenia dofinansowane dzięki wsparciu rządowemu, z drugiej strony to jest dalej wsparcie rządowe, które nie jest w żaden sposób koordynowane na poziomie regionalnym czy powiatowym. Do tego doprowadziło do dezintegracji niektórych systemów, które wcześniej działały dobrze, między innymi dlatego, że komunikacja miejska nie może uzyskiwać tego dofinansowania, w związku z czym w wielu wypadkach doprowadziło to do likwidacji linii podmiejskich wokół miast, bo one przestały być dofinansowane, znaczy one przestały być opłacalne, nie można się ubiegać jakby o dofinansowanie, więc dla samorządów to jest drogie. Jeśli samorządy chcą takie linie, to taniej jest im zawnioskować o dopłaty rządowe z tego funduszu autobusowego, stworzyć nową linię, która nie jest w żaden sposób zintegrowana z systemem komunikacji miejskiej funkcjonującym na przykład w sąsiednim mieście, więc to jest taki duży problem, ale ogromnym wyzwaniem jest też zagospodarowanie przestrzenne. My jesteśmy społeczeństwem, które uwielbia domki pod miastem i sposób zabudowy terenów podmiejskich w ostatnich kilkunastu latach to jest zupełnie nieskoordynowany proces, który skutkuje tym, że mamy bardzo niskie zagęszczenie zabudowy. Takie tereny bardzo trudno obsługiwać transportem publicznym i w tym kontekście można powiedzieć, że mleko się właściwie rozlało. To znaczy zorganizowanie efektywnego transportu publicznego na takich obszarach jest niezwykle trudne. No chyba, że idziemy w stronę modelu, gdzie mamy linię kolejową i do tej linii dojeżdżamy prywatnymi czy półprywatnymi środkami transportu, jakimś carpoolingiem, carsharingiem i dopiero od momentu wejścia do pociągu no, korzystamy z takich typowo publicznych środków transportu. Bardzo trudno obszary podmiejskie obsłużyć autobusami w Polsce.
Tutaj dodałabym, że Czesi też mają słabość do domków, może niekoniecznie do mieszkania. Bardziej są to ich chaty i chałupy, czyli takie działki, dacze, powiedzmy, więc to też jest jakieś wyzwanie. Natomiast ta sieć kolejowa i ten dostęp do samych stacji kolejowych, które czasami, nawet jeżeli miejscowość jest mała, to istnieją tam trzy stacje po drodze, więc dla osób starszych albo z, nie wiem, z bagażem czy z czymś takim, jest dużo łatwiej dotrzeć. W Polsce jednak, co prawda to się zmienia, obserwując to na moim rodzinnym mieście Radomiu, gdzie była tylko jedna stacja Radom, tak teraz są cztery dodatkowe stacje po dwóch stronach miasta, natomiast to też nie jest połączone z transportem publicznym. To znaczy kolejka nie jest włączona tak jak w Warszawie do systemu miejskiego, tylko jest po prostu kolejką, więc jeżeli ktoś jedzie na trasie, nie wiem, Warszawa-Radom, to tak, może wysiąść wcześniej lub później, ale nie zmienia to faktu, że po mieście nie poruszamy się koleją, więc to też można by było zmienić na korzyść jakby w Polsce. A kolejna rzecz, ja jeszcze wrócę do tych rowerów, bo to, co jest też fascynujące dla mnie, to że w Czechach, co prawda mówię, oni nie korzystają z roweru jako środka transportu za bardzo jeszcze, więc to jest do poprawy, ale przy stacjach kolejowych coraz częściej pojawiają się albo takie mini garaże, skrytki na rowery, które można sobie wypożyczyć, albo wręcz wieże rowerowe, gdzie można zostawić swój rower, więc w porównaniu do polskich parkingów, gdzie zwykle zostawia się rower i nie wiadomo, czy się wróci i czy odbędzie, to jednak to jest też duży plus na stronę Czechów i wydaje mi się, że to jest też rozwiązanie, które moglibyśmy wprowadzić, bo też czasami mamy stacje kolejowe w Polsce, natomiast brakuje tych parkingów albo nie są odpowiednio zabezpieczone, więc wydaje mi się, że to też jest jakiś pomysł.
Nie wiem, czy swoje podcasty obrazujecie zdjęciami, ale jeśli chcecie, mogę przesłać zdjęcie takiej wieży rowerowej z Pardubic. W ubiegłym roku właśnie wzbudziła moje zaskoczenie, że tego typu rozwiązania są stosowane. Wygląda tak. To znakomicie.
Tak, a jest to automatyczny system. Też chyba jakiś mam.
Tak. Też przesyłaj.
Okej. To jest automatyczny system, działa 24 godziny na dobę. Te rowery są po prostu wciągane na górę przez maszynę, więc nie ma zagrożenia, że ktoś na przykład coś ukradnie z tego roweru, co też jest istotne. Myślę, że dla wielu ludzi.
Okej, słuchajcie, czy ci Czesi mają coś jeszcze do zrobienia, czy już jest idealnie?
Myślę, że mentalność, żeby jednak może czasami stwierdzić, że niekoniecznie muszę jechać, stać w korku we własnym samochodzie, tylko mogę jechać jednak metrem albo kolejką, albo właśnie autobusem. Więc chyba to jest do zrobienia najbardziej, żeby... Bo jednak autobus i komunikacja miejska wciąż w Czechach wydaje mi się, że to jest domena osób, które uważają... Znaczy, może inaczej, samochód jest domeną osób, które uważają, że mają wyższy status, więc im nie wypada jeździć komunikacją miejską. I to chyba zmiana tego mentalu jest potrzebna.
Tak, o ile udało się rzeczywiście w ostatnich latach powstrzymać odpływ pasażerów od komunikacji autobusowej, tej podmiejskiej, tak jednocześnie cały czas w Czechach wzrasta liczba samochodów na 1000 mieszkańców, czyli to jest dokładnie to samo, co obserwujemy w Polsce i z czego skutkami się zmagamy. Do tego, co powiedziała Dorota, dodałbym jeszcze, że faktycznie jest tak, że w wielu rejonach Czech udało się zorganizować świetny transport w oparciu o kolej i autobusy. 99% miejscowości ma często dojazd do podstawowych usług w czasie krótszym niż 30 minut. To jest bardzo dobry wynik, ale są też takie obszary w Czechach, które nadal są białymi plamami. To są głównie obszary tutaj północno-wschodnie, północno-zachodnie, przygraniczne. W tych powiatach, w tych samorządach nadal wskazuje się, że występuje ryzyko wykluczenia społecznego, wykluczenia transportowego. Pewnym problemem są też obszary na połączeniu różnych krajów, czyli województw. No te obszary przygraniczne między regionami zawsze są problematyczne, dlatego że tam się kończą zintegrowane systemy transportowe, właśnie te wspólne taryfy. To są takie obszary, można powiedzieć, marginalne z punktu widzenia centrum regionu i tam też widać trudności niekiedy z dostępem do transportu publicznego, przy czym to są na tyle bogate powiaty, na tyle bogate samorządy, że tam większość ludzi bez problemu sobie radzi z tym problemem, znaczy bez problemu radzi sobie z tym wyzwaniem, siadając do własnego samochodu. Więc pewne białe plamy transportu cały czas gdzieś występują, aczkolwiek skala tego zjawiska jest nieporównywalnie mniejsza niż w Polsce.
Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za te przykłady, szczególnie te motywujące, pokazujące, jak system może działać, jak się może rozwijać, ale też wskazanie, że nie wszystko zawsze musi być idealnie i są jeszcze pewne wyzwania, którym trzeba sprostać. Dziękujemy Wam bardzo za tę rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
A naszymi gośćmi byli dzisiaj Dorota Chmielewska. Dzięki, Doroto. I dr Dawid Krysiński.
Dziękuję.
A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię. I dziękuję Przemkowi Szołajowi, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Bartkowi Fischerowi, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi i Tomaszowi Terleckiemu. Bardzo Wam dziękujemy, wszystkim patronkom i patronom zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zdecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu.